Ewelina Domańska, Madriel, zbiór opowiadań, Szczypty magii, wydawnictwo, Tłum pędzi do przejścia, niosąc mnie za sobą. Moje myśli ciągle skupiają się na prywatnych problemach. Matce, która znikła, kiedy byłam mała, i wciąż na prutym ojcu. Zamiast na przesłuchaniu zaczynającym się za 15 minut. To cholerne przesłuchanie jest przepustką do lepszego świata. Świata, w którym stać mnie będzie na wynajęcie ładnego mieszkania i na to, co dla innych jest oczywistością. Jedzenie, książki, rachunki. W moim 18-letnim życiu zawsze był to luksus. Normalne funkcjonowanie, może nawet studia, kariera muzyczna. Wszystko to zamiast serwowania podłego żarcia w jeszcze podlejszej spelunie, które stanowi źródło mojego zarobku od skończenia liceum w zeszłym roku. Jedyne co muszę, to pójść na dzisiejsze przesłuchanie. Pierwszy raz mogę się obyć bez podpisu tego pijanego świra. Wszystkiego najlepszego w dniu 18 urodzin, Mac. Udanych wakacji. Fajnego życia. Mój przyjaciel Jay idzie ze mną ramię w ramię. Zna mnie lepiej niż ktokolwiek inny. W końcu jesteśmy nierozłączni, odkąd poznaliśmy się jeszcze w żłobku. Będzie mi go brakować, ale nie może na mnie dłużej czekać ze studiami. Czuję jego dłoni na plecach, gdy poklepuje mnie pocieszająco. Jego ufarbowane na jaskrawo zielono włosy związane są w niedbały pęk warkoczyków na czubku głowy, ale nawet w tej idiotycznej fryzurze nie wygląda głupio. Zupełnie znikąd zrywa się zimny wiatr, wyszarpując skoka na prędce upiętego przed wyjściem. Niezbyt długie, brązowe pasma. Włosy na przedramionach unoszą się i tworzą wyjątkowo nieprzyjemną gęsią skórkę. Mam wrażenie, jakby z lodowatym podmuchem nadchodziło jakieś niezidentyfikowane zagrożenie. Nieuchwytne poczucie, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. Dokładnie jak wtedy, kiedy ojciec jest w amoku i lepiej wcześniej zejść mu z drogi niż czekać za długo, aż będzie za późno. Instynkt przejmuje nade mną kontrolę i nie jestem w stanie myśleć o niczym innym oprócz strachu, który nakazuje się ukryć. Zmywamy się stąd! Łapię przyjaciela za ramię i staram się ściągnąć go do pierwszego lepszego sklepu, ale rozdziela nas jakiś gruby gość z telefonem przy uchu. Z odbicia w witrynie patrzą na mnie moje szare oczy, wystraszone jak uściganego zwierzątka. Niechcący nadeptuję na piętę elegancko ubranej, okropnie chudej kobiecie. Automatycznie mam rocze przeprosiny, kiedy puszcza mi przez ramię wnerwiony komentarz i schyla się poprawić but, który ściągnęła mi ze stopy. Jay, który nagle pojawia się z powrotem przy moim boku, rzuca mi rozbawione spojrzenie. Mac! Nie ma czasu na sklepy! Zostało nam... Zerka na zegarek i przyspiesza kroku. Dokładnie 13 minut! Biegnę za nim i docieramy prawie do świateł, gdy nagle dwóch ubranych na czarno, bardzo wysokich i szczupłych wyrostków wymija nas, a potem bez ostrzeżenia zwalnia, spowalniając też wszystkich innych przechodniów. Ludzie posykują ze zdenerwowania, szczególnie ci wiecznie spieszący się dokądś. Ja zresztą też nie lubię, gdy ktoś mnie wymija tylko po to, żeby za chwilę tak się ślimaczyć. Światło zaczyna migać, po czym zmienia się na czerwone. Przystajemy wraz z innymi, a wtedy dwaj kolejni, także wysocy i chudzi, w identycznych czarnych ubraniach, pojawiają się po lewej stronie. Mimowolnie zerkam w prawo i widzę następnych dwóch, prawie takich samych. Co do cholery? To jakiś event albo jakiś flashmob? Nagle wszyscy czarni odwracają się jak na komendę i spoglądają prosto na tłum. Mają oczy z ciemnymi obwódkami, najwyraźniej obrysowane grubo eyelinerem i bardzo jasną skórę. Coś każe mi uciekać natychmiast jak najdalej od nich. Gapię się jednak tylko niczym zahipnotyzowana, jak wtedy, kiedy tatulek jest schlany w trzy dupy i szuka ofiary, a ja wiem, że skoro nie schowałam się do tej pory, to już za późno. Kiedy wyciągają przed siebie ramiona skierowane w naszą stronę wnętrzami dłoni, ludzie wokół przestają mówić i nieruchomieją. Doświadczenie z ojcem każe mi również znieruchomieć, chociaż serce mało nie wyskoczy mi z piersi, a w głowie szaleje burza myśli. Powtarzam bezgłośnie. Jay, nie odwracaj się, błagam, nie odwracaj się. Zielona czupryna zamiera. Świat poza bańką jest nierealny i rozmazany, tak nierzeczywisty, jakby naprawdę nie istniał. Nie pozwalam sobie nawet na najmniejsze drgnienie powiek, dopóki ich wzrok spoczywa na mnie. Kobieta przede mną, ta, której nadepnęłam na but, nagle się prostuje i omiata scenę spojrzeniem. W jej oczach maluje się niedowierzanie. Co tu się od... Nie kończy, bo jeden z chłopaków zarzuca jej coś, co wygląda jak srebrna woalka na głowę i dziewczyna nagle milknie, a jej ruchy stają się niezwykle powolne. Cokolwiek się dzieje, jestem przekonana, że nie mogę ściągnąć na siebie ich uwagi. Ludzie wokół znieruchomili i zamilkli. Co oni im zrobili? Kim do cholery są? Zahipnotyzowali wszystkich przechodniów? Puścili jakiś gaz, czy może jeszcze coś innego? A może reszta udaje jak ja? Czy to możliwe? Ten! Jeden z napastników, bo kimże innym są? Czym są? Wyciąga z tłumu jakiegoś chłopaka opierającego się z całych sił. Kątem oka zauważam, że podobny srebrny woal ląduje na jego głowie. Nasz? Głęboki, cudowny głos odzywający się gdzieś z boku sprawia, że w brzuchu rozlewa mi się nagle ciepło i prawie zapominam o udawaniu. Z tyłu słyszę westchnienie jakiejś dziewczyny. Jeszcze jedna, ale to jeszcze dzieciak. Nel, Ram, sprawdźcie resztę. Dziewczyna zaczyna piszczeć i słyszę odgłosy szamotaniny, po czym zapada cisza. Paskudna, lepka cisza, ciężka do ścierpienia. Do szaleństwa doprowadza mnie myśl, że coś się dzieje za moimi plecami, a ja nie mogę się odwrócić. Oliwierze, prawda jest taka, że jej tu nie ma! Jeden z nich odzywa się tuż za mną, tak że prawie podskakuje w miejscu. Serce zaczyna walić mi jeszcze mocniej, dłonie i plecy pokrywają się zimnym potem. Tutaj mamy tylko tych trzech, zwijajmy się!
Sami wiecie, że odkąd Berit się dowiedział, szuka jej jak wariat.
Ten sam głęboki głos przywodzący na myśl aksamitną, lejącą się czekoladę. Jak się domyślam, należy do tajemniczego Oliwiera.
I po każdej nieudanej wyprawie jest coraz bardziej wściekły, a ja nie chcę, żeby to na mnie wyładowywał swoją złość.
Ramiona zaczynają mi drętwieć, zmuszone do pozostawania zbyt długo w wymuszonej pozycji. Jeszcze parę minut i będę musiała się poruszyć, jeszcze chwilę i spięte mięśnie zaczną drżeć, a wtedy mnie zauważą.
Dobra, i tak trzeba tych tu odstawić do weryfikacji.
Jego sylwetka pojawia się w moim polu widzenia. Wystawię przed siebie dłonie i podejrzewam, że pozostali robią to samo. Nagle tłum, zastygły w pół kroku, rusza, porywając mnie ze sobą. Zaczynam rozglądać się ostrożnie, ale nieznajomi zniknęli. W głowie wiruje mi od całej tej wariackiej sytuacji. Zwalniam i skanuję otoczenie, żeby wyśledzić czarne sylwetki. Nie ma po nich śladu.
Mac! Ruszaj, chyba że naprawdę chcesz się spóźnić!
Jay ciągnie mnie do przodu, jakby nic się nie wydarzyło. Drugą rękę teatralnie podsuwa sobie pod oczy, odczytując czas na opasce.
12 minut! 12!
Może zwariowałam? Może mam jakieś chore halucynacje, skoro wszyscy zachowują się normalnie? Idę za Jayem, kiedy uderza mnie jedna myśl. Nie ma przede mną młodej, wysokiej kobiety, która też nie zastygła bez ruchu. Tej, której nadepnęłam na but. Co się z nią stało? Gorączkowo przeszukuję wzrokiem otoczenie, ale nigdzie jej nie znajduję.
Co z tobą?
Zielona czupryna przyjaciela na chwilę nieruchomieje. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że przystanęłam i zaczęłam się rozglądać. Na jego twarzy pojawia się grymas niedowierzania.
Nie mów mi tylko, że się rozmyśliłaś.
Nie rozmyśliłam się.
Wciągam głośno powietrze.
Jay? Co tam znowu?
Gdzie jest ta babka, co przed chwilą nadepnęła mi na nogę? Pytam z desperacją.
Boże, błagam, niech ona będzie realna.
Nie.
Rozgląda się równie nerwowo, jak ja przed sekundą.
Nie mam pojęcia. Zrobiła puf i znikła?
Ulga zalewa mnie falą, kiedy zdaję sobie sprawę, że przynajmniej tego sobie nie wymyśliłam. Przez to wszystko na drugi plan zeszło i przesłuchanie, i mój gówniany ojciec, i moje gówniane użalanie się nad sobą. Docieramy do studia 2 minuty przed czasem. Liczba oczekujących na swoją szansę ludzi przytłacza. Wypełniam dodatkowy formularz, który podpisuję przy rekruterce i zajmuję swoje miejsce na końcu kolejki. Za mną ustawia się jeszcze całkiem pokaźna grupka.
Dostaniesz się, zobaczysz. Jesteś świetna i naprawdę do niej podobna.
Uspokajający dotyk na ramieniu działa jak balsam. Wtulam głowę w przyjaciela, obserwując i słuchając, jak inne kandydatki się rozgrzewają. Nigdy nie musiałam tego robić. Rozgrzewać się znaczy. Moje struny głosowe zawsze były gotowe wydać z siebie dokładnie takie dźwięki, jakie od nich oczekiwałam. Tylko czy to wystarczy przy tych wszystkich pięknych, zadbanych, wystrojonych w najlepsze ciuchy ciałach? Wpatruję się z powątpiewaniem w swoje zwyczajne sprane dżinsy i rozciągnięty t-shirt. Drzwi są dźwiękoszczelne, więc nie jestem w stanie ocenić, czy mam jakieś szanse. Mogę jedynie obserwować zdenerwowane dziewczyny opuszczające salę. 2,5 godziny później sama stoję przed znudzoną komisją, której członkowie wyglądają, jakby mieli się pożygać przy kolejnym występie. Gdyby mogli, uciekliby stąd, gdzie pieprz rośnie. Na brzegu mojej świadomości narasta histeryczny śmiech.
Czy ma pani jakieś doświadczenie?
Pyta ten siedzący po lewej, chłopak niewiele starszy ode mnie. Kręcę głową. Powoli się denerwuję, ale nie samym przesłuchaniem, bo nigdy w życiu nie stresowałam się śpiewaniem, lecz tym, że nawet nie chciało im się zajrzeć do papierów, które im przyniosłam. Boję się, że puszczę im wiązankę i każą mi wyjść, zanim zacznę.
Nie jesteś jakaś zbyt rozmowna, co?
Drwiąco odzywa się jedna kobieta w komisji. Na jej pięknej, ostro umalowanej twarzy maluje się kpiący wyraz.
Ale śpiewać potrafisz?
Dorzuca złośliwie i nie czekając na odpowiedź, nakazuje.
To zaśpiewaj coś z repertuaru, który przygotowałaś.
I już wiem, że jeżeli przyjdzie mi z nią współpracować, będziemy zajadłymi wrogami. Patrzę jej w oczy z wyzwaniem, po czym przesuwam spojrzeniem po przesypiających mężczyznach. A potem zaczynam śpiewać. Celowo rozpoczynam od kawałka, którego pierwsze dźwięki powinny wbić rekruterów w fotel. I tak się właśnie dzieje. Nie tracę kontroli nad głosem ani na chwilę, spod przemkniętych powiek obserwując, jak się wyprostowują i pochylają w moją stronę, a na znudzonych wcześniej twarzach zaczyna gościć niedowierzanie, następnie szok i jeszcze później zachwyt. Wiem już, że ich mam, że całą komisję wciągnęło słuchanie mojej interpretacji utworu. Nawet złośliwa dziwka siedzi z otwartą buzią i słucha, jakbym ją zaczarowała. Nie czekam, aż się ockną. Zaczynam następną piosenkę w zupełnie innej tonacji, w zupełnie innym nastroju. Dobrze, że dali taki wybór. To w końcu ma być musical. Przemykam po scenie, poruszając się lekko jak wiatr, który brzmi w tym utworze, swobodnie przemieszczając się między dźwiękami. I to już. Zatrzymuje się, gdy wybrzmiewa ostatnia nuta.
Bierzemy ją!
Chłopak z lewej szuka potwierdzenia u kolegów i chociaż denerwuje mnie, kiedy mówi o mnie, jakby mnie tu nie było, to najwyraźniej on tu decyduje.
Tak, odwołaj resztę tych nieszczęśników, nie zniosę ich dłużej.
Rzuca kobieta do asystenta stojącego przy drzwiach.
Albo czekaj, weź 4 stażystów, niech posiedzą i posłuchają tego bełkotu, żeby nie było awantury.
Po sali niesie się śmiech, po części wypełniony ulgą, po części skrępowaniem. Gdybym to ja była wśród tych pozostałych? Odrzucam skrupuły. Co mi przyjdzie z przejmowania się ludźmi, których nawet nie znam?
Madrid Skywalker.
Wolno odczytuje z kartki chłopak po lewej. Patrzy na mnie, jakby dopiero mnie zobaczył.
Cieszymy się, że do nas dołączyłaś.
Praca na planie musicalu jest fascynująca, ale to i tak orka. Tysiące powtórek niektórych scen. Piruety, od których mózg wydaje się kolebać w środku głowy. Zdecydowanie inaczej wyglądało to w moich marzeniach, jednak wciąż jest do niebo lepsze niż moje dotychczasowe życie. Myślę natomiast, że jeżeli resztek garzy wystarczy mi na wynajęcie studia muzycznego i nagranie płyty, spróbuję coś nagrać, coś swojego. Właściwie ostatnio tylko piszę, śpiewam i nagrywam. Nie znam się na nutach, niestety. Przy ojcu nigdy nie miałam możliwości ich poznać. Mściwie myślę, że teraz, kiedy urwały mu się dochody w postaci moich napiwków oraz wypłat z kelnerowania, w dodatku nie ma pojęcia, gdzie jestem, bo zmieniłam telefon i nie zostawiłam mu adresu, musi sam zarobić na swoje chlanie. Może z braku kasy na wódę wytrzeźwieje. Cóż, raczej nie ma nadziei. Na pewno coś wymyśli, żeby móc się zalewać w trupa. Ja nigdy więcej nie dam się pogrążyć. Na mnie nie może już liczyć. Muszę zadbać w końcu o siebie, zawalczyć o przyszłość i swoje życie. Dlatego w wolnych chwilach nagrywam to, co piszę, razem z melodią, która rozbrzmiewa mi w głowie. Może kiedyś znajdzie się ktoś, kto zechce przenieść to wszystko na papier. Jay twierdzi, że te kawałki są świetne, a marzenia dają nam siłę. I jak zawsze mu wierzę. Odkładam plik kartek z chaotycznie zapisanym nowym utworem, który od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie. Jest rzewny i sentymentalny, ale twardy w swojej prostocie. Muszę nad nim jeszcze trochę posiedzieć, żeby go nagrać, ale nucę pod nosem coś, co całkiem nieźle pasuje do słów.
Mac, przebieraj się, dziewczyno, za 5 minut wchodzisz!
Zanim odpowiem, już czuję pędzel z pudrem wciskający się w każdy zakamarek mojej twarzy. Wypluwam resztki z ust, krztusząc się.
Nie ruszaj się na litość, bo się porozmazujesz!
Przerwa na lunch jest właściwie przerwą na obiad o kolację. Wyczekuję jej z niecierpliwością, bo naprawdę potrzebuję kolejnej kawy oraz jakiegokolwiek jedzenia. Dziś nie zdążyłam nawet zjeść śniadania. Dochodzi 18:00 i ściśnięty żołądek dopomina się swoich praw.
Madrid jesteś?
Mówi Daniel, jeden z kierowników artystycznych, który jak mi się zdaje ma do mnie wielką, zbyt wielką słabość, więc przy każdej sposobności go unikam. Jest przystojny, tak w niebezpieczny sposób przystojny. Prawie w moim wieku i zdecydowanie dobrze opłacany, jednak wydaje mi się śliski jak węgorz i równie obleśny. Za każdym razem, gdy się do mnie zbliża, mam wrażenie, jakby temperatura w pomieszczeniu spadała o parę stopni. Wzdycham ciężko, tym razem zdając sobie sprawę, że za późno na ucieczkę.
Chciałbym cię komuś przedstawić.
Moje spojrzenie mknie w stronę stojącego bokiem chłopaka. Lśniące kruczą czernią włosy opadają mu na ciemnozielone oczy otoczone kurtyną czarnych, gęstych rzęs. Ciemny garnitur sprawia wrażenie, jakby był jego drugą skórą. On sam wpatruje się we mnie tak intensywnie, że włoski unoszą mi się na przedramionach. Zresztą naprawdę tu jakoś zimno. Chyba za mocno nastawili klimatyzację.
Poznaj mojego przyjaciela, Madrid. To jest Oliver Sain.
Wskazuje na chłopaka.
Oliwierze, poznaj Madrid Walker, nasze najnowsze odkrycie.
Wyciągam rękę i mam mrocze słowa powitania, walcząc z nagłym dreszczem wywołanym przez przechodzące między nami napięcie. W jednej chwili zdaję sobie sprawę z mnóstwa rzeczy dookoła, jakby nagle wyostrzyły mi się zmysły i wszystkie bodźce z otoczenia jednocześnie mnie atakowały. Po pierwsze, każda komórka mego ciała pragnie przyciągnąć go bliżej i się w niego wtopić, a ta potrzeba jest tak silna, aż czuję ból we wszystkich zakończeniach nerwowych. Po drugie, ma bardzo ciepłą skórę, gładką jak jedwab, ale zarazem twardą, a jego dłoń daje poczucie bezpieczeństwa, stabilizację, chociaż równocześnie wydaje się śmiertelnie niebezpieczna. Same sprzeczności. Mrugam, żeby się uspokoić i pozbyć tych dziwacznych myśli. Muszę stąd wyjść. Muszę stąd wyjść, zanim zrobię z siebie kompletną idiotkę. Trochę za szybko i za gwałtownie cofam rękę, którą on nadal trzyma w swojej, ale ciemna zieleń oczu, cholera, nigdy w życiu nie widziałam u nikogo tak ciemnej i jednocześnie intensywnej zieleni tęczówek. Powstrzymuje mnie przed ucieczką.
Witaj, Madrid. Dobrze cię w końcu spotkać.
Głęboki, aksamitny głos wyrywa ze mnie okrzyk zaskoczenia, który sprawia, że w jego oczach pojawia się zrozumienie. Spogląda na Daniela i wyciąga dłonie przed siebie w geście, który już znam i który prześladuje mnie po nocach, a ten powtarza jego gest. Świat wokół nas zamiera nagle, jakby wszyscy zastygli w bezruchu. Mam wrażenie, że otaczająca nas cisza jest niczym wata otulająca moje myśli. Staram się również znieruchomić, ale tym razem nie udaje mi się ich zwieść.
Madrid, możesz już przestać. Wiem, że mnie rozpoznałaś.
Boże, jaki on ma głos. Mogłabym go słuchać bez przerwy.
Twój ojciec cię szuka.
Kuźwa.
Wyrywa mi się mimo woli, wobec czego dalsze udawanie traci sens.
Czego ten cholerny pijak ode mnie chce?
Obaj wybuchają śmiechem, jakbym powiedziała niezły dowcip.
Cholerny pijak, powiadasz?
Daniel ledwie łapie oddech, tak chichocze. Prawie ociera łzy ze śmiechu.
Madrid, nie powinnaś okazywać ojcu takiego braku szacunku. Cokolwiek was dzieli, to wciąż twój ojciec.
Nagana Oliwiera wyrywa mnie z odrętwienia.
Będę o nim mówić, jak tylko zechcę. A ty się nie masz z czego śmiać, głąbie. Zróbcie z tym coś, bo do diabła jestem głodna.
Wskazuje dłonią zamarłe w bezruchu ciała. Pewnie powinnam się ich bać, ale jestem na to zbyt wściekła i zbyt głodna. Dotyk Oliwiera na mojej dłoni sprawia, że podskakuje. Tak jak poprzednio, aż w trzewiach czuję przeskakującą między nami iskrę. Przełykam ślinę, która nagle zbiera się w moich ustach. Dyskretnie zerkam na jego twarz i wydaje mi się, że jego też zaskoczyło to dziwne napięcie. Tym razem to on pierwszy cofa rękę, odchrząkując niepewnie.
Dobrze, za chwilę będziesz mogła zjeść. Kiedy skończycie dzisiejsze zajęcia, wpadnę po ciebie. Naprawdę zbyt dużo czasu straciliśmy na poszukiwanie cię. A uwierz mi, nikt z nas nie chce się narażać na gniew twojego ojca.
Krzywi się, porozumiewawczo spoglądając przy tym na Daniela.
I lepiej nie nazywaj go więcej cholernym pijakiem. Nie jest zbyt wyrozumiały.
Unoszą dłonie i nagle wszystko z powrotem wskakuje na swoje miejsce, a Oliwier po prostu znika mi sprzed oczu, jakby go tu nigdy nie było. Mam ochotę krzyknąć za nim albo złapać Daniela i nim potrząsnąć, ale on jedynie się uśmiecha. Nakłada sobie jedzenie, po czym przechodzi do kasy, pozostawiając mnie samej sobie. Wrzucam na talerzyk dwa tosty z serem i szynką, dokładam pomidorki koktajlowe, kilka krążków papryki, polewam szybko sosem serowym i płacę, byle tylko dopaść Daniela i móc go wypytać. Ironia. Do tej pory to on za mną łaził, teraz ja go szukam. Rozglądam się gorączkowo, ale najwyraźniej postanowił być nieuchwytny. Tak bardzo brak mi tutaj Jaya i jego rozsądnego myślenia i realnego spojrzenia na wszystko. Czasami żałuję, że mamy ostatnio tak mało czasu dla siebie. Jego uczelnia jest aż w Filadelfii, co oznacza przynajmniej 3-godzinną podróż do Waszyngtonu. Na razie widujemy się w weekendy, boję się jednak momentu, kiedy znajdzie sobie pracę i przestanie przyjeżdżać tak często. Już teraz nie wystarczają mi nasze codzienne rozmowy. W tej chwili jednak cieszę się po prostu, że dzisiaj jest piątek i z pewnością zjawi się u mnie od razu po powrocie. Zastanawiam się ciągle, co sprawiło, że mu wtedy nie powiedziałam. Co się takiego stało? Może trochę się bałam, że nie zrozumie? Że pomyśli, iż postradałam zmysły? Co powinnam teraz zrobić? Chcę do niego zadzwonić, chcę z nim porozmawiać, lecz ani telefon, ani wideoczat nie wydaje mi się najwłaściwszą formą wyjawienia komuś, że widzi się... Co właściwie widziałam? Czy oni są jakimiś duchami, kosmitami, którzy sobie mnie wybrali? Może jakąś zwariowaną sektą, która robi ludziom pranie mózgu? Każda z tych teorii brzmi jak mamrotanie obłąkanego i nikt przy zdrowych zmysłach nie weźmie ich na poważnie.
Madrid, skup się! Skup się, dziewczyno, bo nigdy stąd nie wyjdziemy!
Wrzeszczy przez jakiś gówniony głośnik Daniel, kiedy po raz drugi zapominam słów i mylę tekst. Nagle się odnalazł i najwyraźniej uważa, że jestem w stanie skoncentrować się na pracy, gdy myślami ciągle jestem przy naszej rozmowie. Pokazuję mu środkowy palec, wywołując chichoty wśród pozostałych aktorów.
Jeszcze raz, ale porządnie. Mac, zaczynasz. Lecimy.
Słyszę klaps i skupiam się na roli, starając się dokładnie odśpiewać ostatnią partię. Prawda jest taka, że jeżeli każą mi to zaśpiewać po raz kolejny, zacznę krzyczeć albo się rozbeczę. Pół godziny później, ze zmytym makijażem i przebrana we własne ubrania, rozglądam się za Oliwierem. Miał po mnie przyjść po nagraniach, ale najwyraźniej zmienił zdanie. Nie wiem, czy to ulga, czy raczej rozczarowanie jego nieobecnością sprawia, że zarzucam przez ramię torbę i szybkim spacerem idę do swojego mieszkania. Udało mi się wynająć niewielką kawalerkę, dosłownie 10 minut drogi od studia i chociaż cena jest o wiele wyższa niż początkowo zakładałam, to jednak brak kosztów dojazdu i czas, który oszczędzam dzięki uniknięciu korków, są tego warte. Podświadomie przez całą drogę staram się wypatrzyć przydługie włosy Oliwiera. Samo myślenie o nim sprawia, że drże. Jest w nim coś, co równie mnie do niego przyciąga, jak i od niego odpycha. Docieram do drzwi, ale nigdzie go nie widzę. Może jednak się rozmyślił albo w końcu zrozumiał, że to nie mnie chciał znaleźć? Mój ojciec, gdyby naprawdę czegoś szukał, to byłaby to butelka wódki, a nie ja. Z westchnieniem otwieram drzwi i zrzucam buty, które kopnięciem posyłam pod szafę. Wieszam torbę na oparciu krzesła, ściągnięty przez głowę t-shirt ląduje pod krzesłem, a ja z ulgą zostaję w samym sportowym staniku i sportowych shortach. W mieszkaniu jest strasznie gorąco, zresztą jak zawsze, bo przed wyjściem do pracy wyłączam klimatyzację, próbując w ten sposób zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Przekręcam włącznik, żeby zaczęła chłodzić, ale z doświadczenia wiem, że potrwa to co najmniej 5-6 minut, zanim klima załapie. Wypijam puszkę coli prosto z lodówki i już opróżnioną zostawiam na stoliku do kawy, po czym rzucam się na sofę i kładę zmęczone stopy na zagłówek, żeby trochę je odciążyć po całym dniu wykręcania się na scenie. Mam wrażenie, że dzisiejszy dzień przypominał oranie pola. Taka jestem skonana. Sama nie wiem, kiedy zapadam w sen.